Słuchajcie, skończyliśmy pierwszy rozdział listu świętego Pawła do Tymoteusza. O Bogu. Co pamiętacie?
Że Bóg jest trój jedyny. Ojciec i Syn.
Jest jedyny mądry. Nie ma innych mądrych.
Jest zbawicielem. Zbawicielem jest trój jedyny Bóg. Zobaczyliśmy, że wszystkie trzy osoby brały udział w zbawieniu ludzi.
Ojciec jest niewidzialny, tak określa go Pismo Święte, natomiast objawił się przez Syna.
Co jeszcze?
Jezus jest Panem, czyli w tym sensie, że władcą, który jest władcą.
Kyrios, ten, który ma władzę.
Jest naszą nadzieją, nadzieją wierzących. Przez to, że jest wszystko, że nie chciała też na to pytanie. Chwała należy się wszystkim, czyli Ojcu i Synowi w Duchu Świętym.
No i jeszcze jest jeden wniosek z 16 wersetu, zobaczcie. Że może uwierzyć w Niego każdy, bez względu na to, ile złego uczynił.
Że Paweł jest właśnie przykładem cierpliwości Bożej.
Tak.
Na Pawła.
Że Bóg, jak gdyby nie ma takiego człowieka, który by nie mógł przyjść do Boga z prośbą o przebaczenie grzechów i pojednanie, tak? A Paweł jest tego najlepszym przykładem. Boga Ojca nikt nigdy nie widział, więc jeszcze taki wniosek, że atrybuty Boga bardzo często są naprzemiennie stosowane, zarówno do Ojca, jak i do Syna i dość często, choć troszkę rzadziej, ale również do Ducha Świętego. Więc kontekst wskazuje na to, czy jest mowa o którejś z osób Boga, tak, trójjedynego, czy o Bogu jako Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Nie? I kontekst wskazuje, więc Bóg nie zawsze musi oznaczać którąś z osób, może oznaczać wszystkie trzy, tak, ewentualnie w zależności od kontekstu, którąś konkretną, bo jeśli
Ojca,
Bóg...
Syna lub Ducha, tak.
Tak, także... Tutaj możemy wtedy patrzeć na kontekst i patrzeć, jak gdyby, o co chodzi. Więc to też jest takie wartościowe i ważne, bo czasami jest tak, że wiele niezrozumienia, jak gdyby, z fragmentów wynika z tego, że tam, gdzie sprawa na przykład dotyczy Ojca, Syna i Ducha Świętego, niektórzy uważają, że dotyczy tylko Ojca i mają problem. I właśnie zobaczymy sobie w drugim rozdziale, jak to wygląda? Więc jeśli ktoś mógłby przeczytać drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, to proszę bardzo i będziemy pomału analizować. Kto by chciał czytać?
Ja mogę.
Proszę bardzo.
Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we własnym czasie, właściwym czasie. ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, nauczycielem Boga, wierzę i w prawdzie. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie też kobiety, niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Niech nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, aby trwała w cichości. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości, świętości z umiarem.
Mhm. Dobrze, i teraz słuchajcie, mamy ten drugi rozdział i patrzymy sobie, o kim jest mowa. Po kolei, co mamy tutaj, zobaczcie. Mhm. I co mamy o Bogu? Co dokładnie? Ma upodobanie. Tu mamy też o Bogu, że kim jest? Zobaczcie. Zbawicielem jest, czyli 2-3 łączy się z 1-1. Prawda? Czyli tu też Bóg jest nazwany Zbawicielem. Dowiedzieliśmy się, że Zbawicielem jest kto?
Ojciec, Syn, a pośrednio Duch Święty też.
I Duch Święty, tak? Czyli Bóg jest Zbawicielem.
Cały Bóg.
Tak. Bóg, który jedyny jest Zbawicielem. I ten Bóg, tak, który jest Zbawicielem, ma upodobanie. W czym?
W modlitwie, w stawiennictwie i dziękczynieniu za wszystkich ludzi, zwłaszcza za królów i sprawujących władzę.
Tak, bo to się wiąże z pierwszym i z drugim. To wszystko, co w pierwszym i drugim wersecie, to jest rzecz dobra i miła przed Bogiem.
Mhm. Czyli Bóg ma upodobanie w modlitwach, dziękczynieniach, stawiennictwach za wszystkich ludzi.
I za królów, i za przełożonych.
No właśnie, za wszystkich ludzi. W tym również za królów i przełożonych, czyli rządzących. Jak myślicie, z tego tekstu wynika, że za wszystkich ludzi plus królów i rządzących? Czy za wszystkich ludzi, w tym królów i rządzących?
Opcja B.
Wszyscy ludzie to wszyscy ludzie. Królowie rządzący są tutaj wymienieni w szczególnym celu, tak? Bo pośrednio, czasem bezpośrednio zależy od nich to, żebyśmy wiedli ciche i spokojne życie. Dlatego są wymienieni.
Władza nie zawsze jest
szczególna, bo są
postępująca zgodnie z Bożymi zasadami.
Tak.
I wtedy jest czasami ciężko się modlić o kogoś, kto cię prześladuje, tak? Natomiast Paweł mówi, żeby się modlić za wszystkich ludzi i nie robić wyjątku dla władców i rządzących, nawet jeśli niewłaściwie postępują. Dlaczego? Bo Bóg ma wpływ na to, żeby ich decyzje były takie, żebyśmy mogli wieść spokojne i ciche życie. Więc to są modlitwy do Boga. Więc Bóg ma upodobanie w modlitwach, czynieniach za wszystkich ludzi, w tym królów i rządzących. I jak myślicie, dotyczy to tylko Ojca, czy tylko Syna?
Całego Boga.
Tak. Dotyczy to Boga, zarówno Ojca, Syna, jak i Ducha Świętego. Bóg ma upodobanie w takich modlitwach. Zobaczmy sobie dwa takie fragmenty z przypowieści Salomonowych. 15 rozdział, 8 werset i 29 werset.
A gdzie przypowieści mniej więcej się znajdują?
Wiesz co, to jest księga za psalmami.
Czyli przysłów.
Przysłów. Przypowieści Salomona, 15 rozdział, 8 werset i 15 rozdział, 29 werset.
8 werset 15 rozdziału. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się.
Popatrzcie, dlaczego... Tu jest kontrast. Ofiara niegodziwych budzi odrazę w Panu. Ale modlitwa sprawiedliwych podoba mu się. I Bogu jest miłe, kiedy zanoszone są dziękczynienia za wszystkich ludzi. I kto je zanosi w tym wypadku? Kto ma je zanosić? Zobaczcie. Sprawiedliwi. Ci, którzy podobają się Bogu. I Bóg ma upodobanie w takich modlitwach. A tu konkretnie w jakich Paweł podaje. Jeszcze jeden fragment, 29 werset.
Od występnych Pan jest daleko, modlitwy prawych On słucha.
Po pierwsze, że Paweł zachęca tutaj, żeby się wierzący modlili w ten sposób. Tak? A po drugie mówi, jaki ma być temat modlitw, który się Bogu podoba.
I Bożą wolą jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.
Zaraz sobie tu dojdziemy do tego. Na razie mamy czwarty werset, jeszcze nie doszliśmy. Zaraz sobie do tego przejdziemy, bo to jest cel. Więc jaki mamy tutaj cel? Aby wieść spokojne życie, tak? On sprawia, że możemy prowadzić ciche i spokojne życie. Nie władcy, nie królowie, nie rządzący, ale Bóg, który ma na nich wpływ. Więc modlitwy są zanoszone nie do rządzących, a za rządzących do Boga. Tak? Aby kto zaingerował w ich decyzje? Zobaczcie, abyśmy mogli wieść ciche i spokojne życie. Czyli do kogo zanosimy te modlitwy?
Do Boga.
Do Boga, czyli Bóg jak gdyby jest decyzyjny o tym, sprawcą tego. Więc kiedy czasami irytujemy się na to, co wyprawiają dzisiaj władze, tak? Jakie przepisy. Czasami, że włos się jeży na głowie, że brak logiki w tym, czasami żadnej. Natomiast my cierpliwie mamy się modlić do Boga, nie irytować się na to wszystko, bo wiemy również, że im bliżej przyjścia Pana Jezusa, tym gorzej będzie. I Biblia o tym mówi. Nie mamy oczekiwać, że tu świat się naprawi, że będzie coraz lepiej, tak? I metodą ewolucji dojdziemy do Królestwa Bożego, że na świecie będzie coraz lepiej, 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 lepiej. Tylko tak jak niektórzy mówią, trzeba, żeby chrześcijanie do władzy doszli. Biblia o tym nie mówi. Biblia mówi, że będzie gorzej. Natomiast musimy pamiętać jedno. W tym całym zamieszaniu, słuchajcie, popatrzcie, co się dzieje. Bo dzisiaj dużo o tym i piszemy, i na WhatsAppie, wszędzie, nie? Widzimy, co się dzieje. Ale popatrzcie, że mamy o tyle na przykład my tu błogosławieństwo, bo nie wszędzie tak jest. Różna jest wola Boża. Ale my mamy o tyle dobrze, że możemy spokojnie żyć. Słuchajcie, mimo tego wszystkiego my możemy wieść spokojne życie póki co. I ja jestem przekonany w świetle tych fragmentów, że to jest Boża zasługa. Że to Bóg sprawił, że akurat w tym miejscu na ziemi my możemy prowadzić spokojne życie. Bo jutro może się to zmienić. Boża wola może się zmienić dla tego miejsca i koniec. Przyjdzie inny czas i koniec. Tak? Natomiast można dziękować za każdy dzień. Wiemy, że Paweł mówił, żeby się modlić za władców, żebyśmy wiedli spokojne życie, ale wiemy również, że w tym samym czasie chrześcijanie przechodzili prześladowania. I oni mieli prześladowania, Paweł mówi, módlcie się, żebyście mogli wieść spokojne życie. Czyli jak gdyby w sytuacji prześladowań mieli się modlić o spokojne życie. Także Bóg ma upodobanie w takich modlitwach i On sprawia, że możemy żyć tak, a nie inaczej. Zgadza się? No to zobaczcie czwarty werset. Jaki jest jeszcze Boży cel tego wszystkiego?
Zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jeszcze mogę do poprzedniego?
Tak,
bo
tak.
Chcę tylko dodać właśnie, zobaczcie. Bo człowiek ma tendencję do narzekania, do... bo to mu się nie podoba, to mu się nie podoba, bo tu takie przepisy wprowadzili, a tu inne, to co Darek powiedział na temat tych, tych rządzących. I bardzo łatwo, z tego co zauważyłem, dzisiaj nawet tam na forum Ulicy Prostej czytałem i też napisałem jedną rzecz, bo bardzo łatwo jest dojść do czegoś takiego, że no to skoro te przepisy to są tak źle ustanawiane i brak logiki w tym, co, co Darek powiedział i tak dalej, to ja nie będę przestrzegał. To ja będę... Przecież i tak w 100% nie da się przestrzegać. I zawsze pojawia się ten sam argument. A co, prędkości na drodze nie przekraczasz? Zawsze zauważyłem, pojawia się ten sam argument, prawda? Bo nie ma kierowcy, który by nie przekroczył prędkości. To się pojawia ten zawsze argument. Ale ja napisałem coś takiego. Mówię, liczy się postawa twojego serca. Okej, okay. W 100% w żadnym kraju pewnie nie da się wszystkich przepisów przestrzegać.
Nie wszystkie znasz.
Nawet nie wszystkie znasz, ale czasami znasz i czasami masz rozdwojenie. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Ale liczy się, czy ty masz pragnienie serca, żeby być uczciwym, żyć w uczciwości, o czym tu też Paweł pisze, dążyć do tego, czy nie. A jeżeli ty masz pragnienie, żeby żyć w uczciwości, ciche i spokojne życie prowadzić, nie narażać się władzom w żadnym aspekcie, to Bóg wyprowadzi cię z najgorszych kłopotów i najgorszych tarapatów. Natomiast jeżeli ty nie wierzysz, że Bóg może cię wyprowadzić z tego i postępujesz po swojemu, to ty masz o wiele poważniejszy problem, niż ci się wydaje. Bo jeżeli, przepraszam bardzo, Bóg wyrwał Daniela, dałem tam takie przykłady, Daniela z lwiej jamy, jeżeli uratował życie Pawła, który został ukamienowany, to przepraszam bardzo, to tobie nie da wyjścia w sprawach, nie wiem, podatkowych? To jest dla Boga za trudne? Bo ty nie wiesz, jak postąpić i musisz, nie wiem, prawo złamać, bo tamto? Tyle przykładów mamy w naszej gromadzie, w naszej społeczności. Tyle przykładów jest na forum Ulicy Prostej, gdzie się bracia i siostry wypowiadają i mówią właśnie, proszę bardzo, zrobiłem to, to i tamto, i po jakimś czasie, czasami bardzo szybko, czasami później, Bóg to wynagrodził i dał rozwiązanie na wszystkie te problemy. Ale jeżeli ty podejmujesz decyzję, nie. Ja muszę skłamać, ja muszę ukraść, ja muszę zrobić to czy tamto. Grzeszysz. A jeśli, ja jeszcze gorzej, że się pojawiają osoby, które to zaczynają usprawiedliwiać. Ja tam zadałem pytanie, no to zaraz. Czy kradzież jest grzechem? Jest. Kłamstwo jest grzechem? Jest. To co Bóg powie na temat ludzi, którzy mówią, okłamałeś, ukradłeś, ale w tych okolicznościach zrobiłeś dobrze. Zaraz, to coś tu jest nie tak. A takie rzeczy się, słuchajcie, pojawiają. A jak my mamy postępować? Jak tu jest napisane? We wszelkiej pobożności i uczciwości. To jest cel. Oczywiście. Są skrajne przypadki, już w krajach wielu, gdzie państwo zaczyna zmuszać obywateli do grzechu, tak? Ale przepraszam, najczęściej my w ogóle o tym nie mówimy. Najczęściej mówi się o sprawach zupełnie innych, gdzie ty, nikt cię do więzienia nie wsadzi, jak nie zrobisz tego czy tamtego. A ty to robisz, nie wiem, bo się boisz, bo tamto. Dlatego Darek słusznie zauważył, my naprawdę żyjemy tutaj jeszcze, że możemy w cichości i pobożności życie prowadzić. A że czasami stracisz, bo czegoś tam nie zrobisz, może nawet stracisz pracę, bo nie zgodzisz się na kłamstwa. Wierzysz, że Bóg ma moc dać ci inną pracę, lepszą, czy nie wierzysz? I zwracamy się w modlitwach do Boga. To mnie dzisiaj uderzyło. To nie od tych władców zależy nasze ciche i pobożne życie, tylko od Boga. To jest super.
I życie super to jest
sprawa.
Napisane z wszelką pobożnością i uczciwością, a nie po swojemu.
Tak.
Iwona, a co chciałabyś przeczytać? Żebyśmy od tematu nie odeszli. No, co byś chciała przeczytać? No to wejść sobie na ulicę prostą i tam znajdziesz.
To zalinkujemy później.
Zalinkujemy później, na razie trzymajmy się studium.
Ciekawa dyskusja, troszeczkę w tym temacie, dlatego powiedziałem, bo dziś mnie
tam, kto tam znalazł, niech dla Iwony zalinkuje już, o. A idźmy dalej. Jest to rzecz dobra, miła w oczach Boga Zbawiciela naszego, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Co jest bardzo ważne. Cel jest taki, że my mamy się modlić, bo dzisiaj są różne powody modlitw za wierzących. Chwalenie ich, takie różne rzeczy, dzisiaj to inaczej się odbywa i każdy cytuje ten fragment, to jest jedyny fragment. Więc dobrze by było teraz sprecyzować i dokładnie sobie zobaczyć tutaj. Czyli zanosimy modlitwy do Boga, bo to jest rzecz miła, że się co? Prośby, modlitwy, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I w zależności od tego, co oni zrobili dobrego, czy dziękczynienia, czy prośby, czy wstawiennictwa. Tak? Jeżeli ktoś nam nie wyrządził nic dobrego, to nie mamy za co dziękować, tak? Ale wtedy prosimy, Panie Boże, zmień to, Panie Boże, przebacz temu człowiekowi, ja mu przebaczam, tak? W zależności od tego, jaka jest sytuacja z tymi ludźmi związana i nie mamy wybierać, że za jednych się modlimy, za drugich nie. Dlaczego? Bo to jest miłe przed Bogiem, bo my wtedy zachowujemy czyste serce. I co jest jeszcze bardzo ważne? Dlaczego? Bo Bóg chce jeszcze jeden cel modlitw. Dlaczego? Bo my się modlimy o tych ludzi. Jeżeli coś źle zrobił, to my się modlimy o opamiętanie dla niego. Tak? Modlimy się o to, żeby Bóg zmienił tego człowieka. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc nasze modlitwy przyczynne o to, tak, z prośbą o to, są miłe dla Boga. Nie chodzi o to, że oni się muszą nawrócić, ale one są miłe, tak, bo my modlimy się w dobrej intencji, z dobrym nastawieniem serca i to się Bogu podoba. A Boga zamiarem, jak mówi Paweł, jest to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg by chciał, żeby wszyscy byli zbawieni. I teraz zobaczmy, o co chodzi. Zobaczmy sobie Ewangelia Jana 3,16. Pamiętacie? Nie musimy chyba czytać. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Kogo umiłował? Wszystkich ludzi bez wyjątku. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto miał żywot wieczny.
Nie zginął,
ale miał żywot wieczny. Dziękuję za poprawienie.
Przypomnij, jaki to werset?
3,16. Jana 3,16. I mamy tak. Bóg umiłował świat, posłał Syna, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli tak, Bóg umiłował świat, ale nie zginie tylko ten, kto uwierzy w Jezusa. Więc Bóg nie przyszedł, żeby zbawić tych, którzy uwierzą, ale przyszedł, umiłował świat. Nie wybranych, świat umiłował. Czyli Bóg, posyłając Syna, bo umiłował świat, to umiłował wszystkich. Ale mówi, że zbawieni będą tylko ci, którzy uwierzą. Bo nie wszyscy uwierzą. Ale Bóg nie robił wyjątków, tylko umiłował świat, nie? Taki prosty werset, takie proste słowo, takie proste zdanie, ale bardzo, bardzo, bardzo treściwe, nie? Zobaczcie, kolejna kwestia. Hebrajczyków 2,9.
Widzimy natomiast Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.
Za wybranych?
Nie. Za każdego.
Za każdego. Bóg umiłował świat. Posłał Syna na świat, żeby Syn umarł za każdego. Za wszystkich. Ale... 1 Tymoteusza 2,6, zaraz będziemy tutaj, zobaczcie dalej. Będziemy to omawiać, ale już zahaczamy. Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Czyli ofiara Jezusa działa względem każdego człowieka. Bóg założył, że Jezus otwiera drogę do zbawienia dla każdego człowieka. Dlatego Bóg, założenie jakie było? No, że pragnieniem Boga jest, żeby wszyscy. Dlatego nie robi wyjątków, że tych to nie, bo to już no nie za wszystkich. Za wszystkich to za wszystkich. I teraz zobaczcie Rzymian 5,18. Sobie zrobimy taką... Rzymian 5,18.
Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu, dającemu życie.
Na wszystkich ludzi, czyli wszystkich grzeszników, bo mówimy w kontekście 5 rozdziału o wszystkich grzesznikach. Więc tak jak wyrok potępienia, tak jak na każdego człowieka, na wszystkich, bo nikt się nie rodzi sprawiedliwy, w sensie, że w ciele. Tylko każdy rodzi się w grzesznym ciele, bo to jest potępienie. Tak, przez Jezusa Chrystusa na wszystkich dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Czyli Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy i z czego to widać? Ano z tego, że ofiara Jezusa Chrystusa działa, otwiera drogę dla każdego człowieka. Nie dla wybranych. I tu widać, że Bóg chciał, bo wszyscy mówią, no to skoro Bóg chce, to dlaczego nie wszyscy są zbawieni? A niektórzy wyciągają wręcz naukę, że wszyscy będą zbawieni. Tylko każdy w swoim czasie, tak? Część teraz, część w przyszłości, a jeszcze inni na sądzie ostatecznym.
Uniwersalizm.
Bo Bóg wszystko... Tak, uniwersalizm się to nazywa. No te słowa tutaj jak gdyby nie mówią o tym. One mówią o tym, jakie są intencje Boga i że ofiara Jezusa otwiera drogę dla każdego grzesznika do opamiętania. Ale to, czy ten grzesznik przyjmie to, tak? Czy uwierzy, czy pójdzie za głosem, który Duch Święty mu będzie mówił, to jest odrębna rzecz. Bóg w to nie ingeruje, bo Bóg nie robi z ludzi maszyn. I zobaczcie jeszcze z Rzymian 8,32. Co tutaj mamy?
Wydał go za nas wszystkich. Syn został wydany za wszystkich.
Ktoś mógł powiedzieć, no tak, ale tam jest tylko o wierzących. No tak, ale ten werset
razem
z innymi pokazuje, że tak, no za nas tak, ale my byliśmy takimi samymi grzesznikami jak wszyscy inni.
No właśnie. Nie byliśmy wierzący.
Dokładnie. Nie byliśmy jacyś wyjątkowi wcześniejszym, a przykład Pawła pokazuje, że był wielkim grzesznikiem, tak? Że nawet prześladował tych, którzy już uwierzyli. Więc jak byśmy zdefiniowali, słuchajcie, że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy? O co w tym fragmencie chodzi?
No dał taką możliwość ludziom, tak?
Dokładnie. Dał możliwość każdemu człowiekowi.
Miłował świat, no i chce ratunku dla każdego.
A w związku z tym każdy ma możliwość. I tak się objawiła Boża to, co Paweł tutaj pisze.
Droga została już otwarta.
Tak, dla każdego.
Te wersety, no to nie da się tego nie powiedzieć, to młot na kalwinizm, który mówi, że nie dla każdego, że Bóg chce dla wybranych, prawda? Znaczy, oczywiście kalwiniści mówią, że tak nie jest. Bóg chce dla każdego, ale. No ale ostatecznie, skoro Bóg postanowił od początku, ci będą zbawieni, a ci nie będą, no to nie da się inaczej tego ugryźć, jak to, że dla tych, którzy nie będą zbawieni, Bóg zbawienia nie chce. Bo on ich zdeterminował.
Nie przygotował im nawet.
Nie przygotował, nie chce. Bo oni będą potępieni. Nic nie mogą z tym zrobić. Natomiast jeżeli czytamy te wersety tak, jak one są, że Bóg chce zbawienia wszystkich, dlatego posłał Syna, Natomiast ludzie dokonują złego wyboru, nie idą za Bogiem. I dlatego ileś osób będzie zbawionych, tak? A droga na zatracenie jest szeroka niestety, no to wszystko gra. Ale Bóg z miłości chce zbawienia wszystkich ludzi.
To potępienie przygotował dla diabła i jego aniołów. Tak. Jest w Ewangelii, któreś napisane.
A do nich dołączają ci, którzy nie chcieli uwierzyć.
Ale zbawienie przygotował dla człowieka.
Dla człowieka. Dokładnie. I zobaczcie dalej, co jest napisane w 5 wersecie. Bo to jest dalszy ciąg, tak? Bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, Zbawiciela naszego, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. To jest jedno długie zdanie, tak? I teraz mamy tak, że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy i jeden jest Bóg. I teraz co o tym Bogu wiemy, słuchajcie. Zobaczcie 1 Jana 5,7. Jeden jest Bóg, jeden. 1 Jana 5,7. Tak, oczywiście czytamy w tej naszej tutaj w Warszawce. Nie szukajcie, bo nie znajdziecie. 1 Jana 5,7.
Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
Jedno są. Jeden jest Bóg.
Można jeszcze raz? Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
Więc Ojciec, Syn i Duch są jedno. Jeden jest Bóg. Mimo, że jest w trzech osobach, to jest jeden Bóg. Jeden Jahwe, jeden Stworzyciel w trzech osobach. Jeden jest Bóg. Ale jest też jeden pośrednik między Bogiem. Kto? Na co jest tu zwrócona uwaga? Na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Bo Syn Boży, Bóg, stał się człowiekiem. Czyli Paweł tu kładzie nacisk na to, że człowiek Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Oczywiście nie należy tu rozdzielać sztucznie boskości i człowieczeństwa Syna Bożego, który jest wciąż Bogiem i człowiekiem. Natomiast tu jest położony nacisk na aspekt, na tą część Jezusa Chrystusa, Jego człowieczeństwo. I zobaczcie te fragmenty, które już studiowaliśmy. Dlaczego? O co tutaj chodzi? Zobaczcie, Galacjan 4,4.
Tylko powiem wcześniej, że tak? To słowo pośrednik. Mhm. Słowo pośrednik, mhm. Słuchajcie. To jest słowo mesites, pośrednik rozjemca, 33,16. A ono pochodzi od słowa mesos, co oznacza znajdujący się w środku, stanowiący środek, będący w środku, pomiędzy czymś. Rzeczownikowo oznacza środek, miejsce środkowe, centrum. Czyli właśnie to pomiędzy, tak? W środku, pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Jest pośrednikiem. To słowo no, dobrze jest tłumaczone. Dobrze.
Bardzo dobrze. Oddaję.
I warto też zwrócić uwagę na te pośrednictwo, jak niektórzy nauczają, że wielu jest tam pośredników, ale nie Jezus Chrystus.
I jeden jest pośrednik, tak. Jeden jest pośrednik.
A to taki święty, a to taki święty, taka święta.
Mają ludzie problem ze zrozumieniem, że to jeden, nie więcej.
Która Darek podtrzyma teraz?
Ja nie miałem.
Już chwileczkę.
Znaczy nie, no miałem w momencie, kiedy byłem świadkiem Jehowy, nie? To zupełnie inaczej to zmieniałem.
Galacjan 4,4.
Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem.
Przyszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna zrodzonego z niewiasty. Czyli co? Syn Boży przyszedł w ciele ludzkim. Zobaczcie znowu. 2 Koryntian, jeszcze nie. Piąta Mojżeszowa najpierw, 18. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział. Może już nie będę sięgał, niech to się czyta. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, 15 do 19. Znany fragment też.
Proroka takiego jak ja, wzbudzić, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Chorebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie: słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie słucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim.
Czyli jest mowa o tym, że proroka jak ja, czyli pomazaniec miał być z Izraela, miał być Żydem.
Który to był jeszcze raz?
Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, od 15 do 19. Mamy jeszcze jeden fragment, który mówi o tym, kim jest Jezus. Zobaczcie, Rzymian, pierwszy rozdział, 1-3. Pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety.
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida.
O Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodzi z potomstwa Dawida. Tak brzmi ten werset. Według ciała, bo był Bogiem i jest Bogiem, ale według ciała narodził się jako potomek Dawida. Tak? Dobrze. I teraz zobaczmy sobie o tym rozjemcy. Drugi Koryntian, piąty rozdział, bo już mieliśmy drugi Koryntian. Drugi Koryntian, piąty rozdział. I zobaczcie, od 19 do 21 wersetu.
Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując różnych grzechów, i nam powierzył to słowo pojednane. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
Jak Bóg pojednał ze sobą świat?
Chrystus.
Kto był rozjemcą?
Chrystus.
Chrystus Jezus. Dlaczego? Bo On za nas jego grzechem uczynił. Czyli kto umarł na krzyżu?
Jezus.
Człowiek Jezus Chrystus. Ten jest rozjemcą. Dlaczego? Bo w nim Bóg pojednał ze sobą świat. Musiała zostać złożona ofiara za grzech. A tę ofiarę złożył Syn Boży w ciele ludzkim. Musiał stać się człowiekiem, żeby móc umrzeć. Bóg jest nieśmiertelny, ale człowiek jest śmiertelny. I Syn Boży przyszedł w ciele, żeby móc oddać swoje życie, ludzkie życie, na krzyżu za grzechy innych ludzi. Bezgrzeszne. Dlatego On jest rozjemcą, bo w Nim, w Jego ofierze przebłagalnej za grzech, Bóg pojednał ze sobą świat. Bóg, nie Ojciec. Bóg jako Bóg, Ojciec, Syn i Duch, tylko że Syn stał się ofiarą. Pamiętacie, przy Hebrajczykach o tym mówiliśmy. Więc jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Kto? Człowiek, Jezus Chrystus. Bo w Nim, w tym, co dokonał na krzyżu, Bóg ze sobą świat pojednał. Pogodził świat z Bogiem. Dlaczego? No bo każdy może dostąpić przebaczenia grzechów. A jeżeli dostąpiłeś przebaczenia grzechów, nie ma wojny. Nie jesteś już wrogiem Boga. Jesteś pojednany z Bogiem. Dlaczego? Bo na mocy tej ofiary Bóg ci przebacza grzechy. Tak jak Izraelita musiał złożyć ofiarę ze zwierzęcia i na tej podstawie, jeśli ona była złożona w dobrej intencji, tak, z dobrym nastawieniem serca, to Bóg na tej podstawie mówił: ok, przebaczyłem ci, została przelana krew. To jest sprawiedliwe w moich oczach. Tak samo tutaj. Ta ofiara jest o wiele większa, jak mówili do Hebrajczyków, bo ona gładzi grzech. I nie tylko cielesną czystość przywraca, ale sumienie martwe do dobrych uczynków, tak? Więc ta ofiara, jedna świat z Bogiem, jedna ofiara, jedną ofiarą. Dlatego jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Ten, który umarł na krzyżu. Tak? Rozumiecie już, dlaczego człowiek? I nie dlatego, że Bóg, bo niektórzy tak jak prosto to rozumiejąc, nie wnikając w tekst i w całą, jak gdyby całe wszystko, co jest mowa o ofierze Jezusa Chrystusa, twierdzą, że jest jeden Bóg, a Jezus Chrystus to jest koronny przykład dla Arian o tym, że Jezus jest tylko człowiekiem. Że nie jest Bogiem. Dlaczego? No bo tu jest napisane wyraźnie, człowiek Jezus Chrystus. A Bóg, no Bóg, a człowiek Jezus Chrystus jest człowiekiem. To jest oczywiście takie prymitywne, tak? Bo odrzuca inne fragmenty Pisma Świętego, które wprost mówią, tak, kim jest Jezus, ale takie interpretacje są. Natomiast ważne, żeby zrozumieć, dlaczego człowiek. Bóg, żeby umrzeć na krzyżu, stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. Ale musiał stać się człowiekiem. I przyjął postać sługi, jak mówi list do Efezjan. Filipian, tak? Był posłuszny do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Macie jakieś pytania co do tego? Wątpliwości? Czy chcielibyście coś dodać?
Wątpliwości nie mam, tylko mi się nie mieści w głowie to wszystko.
No.
Może.
Nie ty pierwszy, nie ostatni.
Chcę dodać tylko, że to, że człowiek, prawda, to było wtedy, kiedy Jezus przyszedł, umarł na krzyżu i jest nadal, bo są takie herezje, które mówią o tym, że Jezus człowiekiem już nie jest teraz. Natomiast wiemy, że Jezus zmartwychwstał w ciele uwielbionym, tak? To jest ciało inne, ma inne właściwości, ale w ciele. I w takim ciele został wzięty do Ojca, siedzi po prawicy Ojca w niebie i nadal jest człowiekiem i Bogiem, prawda?
Coś się stało, może zobaczyć?
Nie można po prostu powiedzieć, że Jezus w tej chwili człowiekiem już nie jest. On nadal był człowiekiem i jest człowiekiem.
Tak.
Jest pośrednikiem jako człowiek i Bóg.
Tak.
A nie tylko jako Bóg w tej chwili, jako człowiek i Bóg.
On wciąż jest Bogiem i człowiekiem. Tak. Natomiast tutaj Paweł kładzie nacisk na aspekt ofiary Jezusa Chrystusa,
oczywiście,
który w ciele ludzkim zawisł na krzyżu. Tu nie chodzi o ogólny, tak, o to, że jest pośrednikiem, ale tu chodzi o ten aspekt ofiary za grzech. Dlaczego? Bo w innym miejscu Paweł mówi, że Bóg ze sobą świat pojednał przez Chrystusa, tak?
A jeszcze warto w tym kontekście to, że Jezus stoi w świątyni. Stoi, czyli cały czas jest.
On zasiadł po prawicy. Ja bym tutaj nie robił na podstawie tego, aż że on stoi w świątyni. On już przebłagał.
Nie, nie. Chodzi o to, że co Rafa powiedział odnośnie tego.
Jedne miejsce mówi, że stoi, drugie, że zasiadł po prawicy Ojca. Ja się zastanawiałem nad tym, tak. Chodzi o to, że Jezus już dokonał przebłagania, on już nic nie robi.
Jest po prawicy. No
on już dokonał.
I to ten wyraz stoi właśnie to oznacza, bo kapłani tam. To znaczy, nie, przepraszam, odwrotnie, on zasiadł.
Zasiadł.
Czyli wszystko zrobił.
On wszystko zrobił. On już dokonał przebłagania za grzech, bo adwentyści mówią, że on tam jeszcze coś robi, bo jeszcze nie skończył. Ale to jest wszystko nieprawda. Jezus dokonał, wszystko powiedział, dokonało się na krzyżu. Wykonało się. Koniec, kropka. Wszystko, co Jezus miał zrobić, zrobił. Krew została przelana. Pismo Święte mówi wyraźnie, została przelana krew, Jezus umarł, przebity został jego bok, Jezus przelał swoją krew. Ofiara została zabita. I tym samym zostało przypieczętowane przymierze. Ale również została złożona ofiara za grzech. Tak jak mówi list do Hebrajczyków. I wszystko się wykonało. Jezus już zmartwychwstał jako dowód na to, że On był tym, kim był i że ta Jego ofiara ma moc. Dlatego On zmartwychwstał, potwierdziwszy to, że był Synem Bożym. Synem moim jesteś. Dziś cię zrodzinem, a to dziś cię zrodziłem, a to jest to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bo do tej pory ludzie mogli mieć jeszcze wątpliwości. Niektórzy, tak? Mimo cudów i wszystkiego. Ale zmartwychwstanie potwierdziło w pełni synostwo Jezusa Chrystusa, synostwo Boże. I Bóg to wszystko tak ułożył, że się wszystko dokonało. Ofiara na krzyżu zapieczętowała wszystko i otworzyła się droga dla każdego. Już nic nie trzeba robić, już nic się nie dzieje. Jezus siedzi teraz i czeka, aż wszyscy wrogowie będą położeni pod nóżkiem stóp Jego. Tak jak mówi Słowo Boże. On czeka, aby objąć królowanie już widzialne na znak, żeby przyjść na ziemię i zrobić porządek. Tylko na to czeka, ale już ofiara jest zakończona. Dlatego On pojednał świat, nie pojednuje. On pojednał. Tak, On pojednał świat, bo świat z Bogiem. Pojednał. Dzisiaj każdy ma otwartą drogę. On jest tylko jedynym rozjemcą. Nie ma innego. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. I On wciąż jest człowiekiem, jak zaznaczył. Tak, Grzesio mówi, Hebrajczyków 9 rozdział 25-28. Tak. I tak, warto zaznaczyć właśnie to, co ty, Rafał, powiedziałeś, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem wciąż. I będzie nim już zawsze. Będzie nim już zawsze. O czym mówi objawienie. Jak czytamy, objawienie tam jest wyraźnie napisane, że baranek cały czas jest wymieniany, baranek.
A Bóg będzie z ludźmi.
Bóg będzie z ludźmi, a lampą będzie baranek i będzie światło miło. Także wszędzie jest to wszystko zapisane. Objawi się, ale najpierw zabierze oblubienicę. Tak, no zanim się objawi, zabierze oblubienicę. To prawda, Janku. Słuchajcie, więc jak gdyby tutaj rozumiemy, o co chodzi z tym pośrednikiem, że to nie jest jak gdyby wcale zaprzeczenie tego, że Jezus jest Bogiem, tylko jest zwrócenie uwagi na Jego człowieczeństwo, w sensie, jak gdyby w połączeniu z ofiarą za grzech. Tak? I te inne fragmenty wskazują na to, czyli jest potomkiem Dawida według ciała i w nim Bóg pojednał ze sobą świat. Tak? No dobrze, i teraz słuchajcie, idźmy dalej. 6 werset, co mówi? Wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. I teraz, no właśnie, co to znaczy ten okup? Bo wiecie, dzisiaj jest taka koncepcja, że to jest równoważna cena. Że Jezus złożył równoważną cenę, tak? Coś za coś, Jego życie za życie grzesznika. Oto ja powinienem wisieć na krzyżu, a za mnie zawisł Jezus. Słyszeliście takie, jak gdyby, poglądy, takie myśli, takie...
Nie.
Nie, ale niektórzy słyszeli. Widzę, że kiwają głowami, niektórzy słyszeli. O co tutaj chodzi? Chciałbym, żebyśmy zanim to omówimy, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów, które mówią o tym, co się stało w wyniku ofiary Jezusa Chrystusa. Wiemy już, że była to ofiara za grzech. Tak? Oto, żeby komuś grzechy zostały przebaczone, Bóg mówi, musi zostać przelana krew. Zgadza się?
Tak.
List do Hebrajczyków tłumaczy, że ofiary ze zwierząt nie mogły gładzić grzechu. One były tylko do pewnego czasu. One oczywiście były według prawa Bożego, które było dane dla Żydów, ale nie działały na zawsze. Dlaczego? No bo były składane ciągle, a ofiary te w dniu pojednania tylko przypominały o popełnionych przez cały rok grzechach. I co roku się to wszystko powtarzało. Bez końca. Ale przyszedł Chrystus, tak? Złożył jedną ofiarę i ona załatwiła sprawę. Już nie muszą być składane następne. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa. Zagrzeszna. Drugi aspekt to jest ofiara pieczętująca przymierze. Tak? Tak jak przymierze na Synaju pieczętowały ofiary ze zwierząt i tam pokropienie księgi i ludu. Tak?
A co w tysiącletnim królestwie?
Poczekaj. Skończę tylko. Tak samo tutaj musiała być ofiara, która pieczętowała przymierze. Nowe przymierze. I o tym też mówi list do Hebrajczyków. I teraz co chciałeś z tysiącletnim królestwem?
Tam nie będzie ofiar?
Będą ofiary ze zwierząt. Natomiast absolutnie tysiącletnie królestwo nie będzie oparte o nowe przymierze. Ludzie będą musieli uwierzyć, ale tysiącletnie królestwo nie będzie oparte o nowe przymierze. To jak gdyby odrębny temat. Tam będzie prawo. Tam będzie prawo posłuszeństwa. Jesteś posłuszny, żyjesz. Jesteś nieposłuszny, umierasz. Tam będą ofiary zgodne z prawem mojżeszowym. Zasady prawa mojżeszowego będą obowiązywać w królestwie Mesjasza. Bo źródłem tego będzie Izrael, a nie inne ludy. One będą przyłączone do Izraela.
Że już te kary nie będą...
Zupełnie inne zasady. Nie, mówimy o nowym przymierzu. Ono w ogóle nie jest związane z królestwem na tej ziemi. Kompletnie. Ono nie jest z tego świata, ani nie ma świątyni, nic. To myśmy to omawiali innym razem, dlatego ja bym nie chciał dzisiaj do tego jak gdyby wracać i rozszerzać. Dam ci materiały, jak chcesz do posłuchania.
Tak.
Okej. Okay. Więc mamy te aspekty ofiary Jezusa Chrystusa. Mamy również to, że On był... Paschą, tak? Paschą był, czyli ratował od śmierci. Tak jak baranek paschalny ratował od śmierci, tak Chrystus jako Pascha ratował od śmierci. Tak? No bo nie będą potępieni tacy ludzie. Więc jest kilka aspektów ofiary Jezusa Chrystusa, jednej, tylko w zależności od tego, co omawiamy. Rozumiecie to na razie? Czy nie bardzo? I mamy jeszcze kolejny aspekt. Tak? Tytusa, drugi rozdział, 14 werset, zobaczcie. Tytusa, drugi rozdział, 14 werset.
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
Co zrobił Jezus?
Dał samego siebie za nas.
Za nas.
Aby wykupić.
Z czego?
Nieprawości.
Z nieprawości wykupić. Byliśmy w nieprawości, a On sam siebie dał za nas, żebyśmy z tej nieprawości zostali
wykupieni.
Zabrani, żeby ona nie miała nad nami mocy, ta nieprawość. I list do Rzymian mówi, żebyśmy żyli według ducha, nie według ciała, tak? Czyli On wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić z nieprawości i oczyścić sobie lud. Bo ten, co jest wykupiony z nieprawości, jest czysty. On został z tego wyjęty, zabrany.
Na własność wykupił.
Na własność dla siebie. Z nieprawości wykupił. Siebie wydał. Tak? Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Biblia mówi, Bóg za nas jego grzechem uczynił, czyli ukarał go jak grzesznika, chociaż on grzesznikiem nie był, ale spotkała go kara za nas. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Izajasza mówi co? Że on, Pan jego dotknął karą za winy nas. Nie zasługiwał na to, ale Pan jego dotknął karą. To się Bogu podobało. Za winy nas wszystkich. I On wykupił nas z wszelkiej nieprawości. Czyli Jego ofiara sprawia, że my już nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Możemy żyć w sprawiedliwości. W pełnieniu dobrych uczynków. Czyli byliśmy grzesznikami, Bóg nam te grzechy przebaczył, czyli już te grzechy na nas nie ciążą. Nie można powiedzieć, że jesteśmy grzesznikami, bo te grzechy nas obciążają. Nie, one już zostały przebaczone. I teraz my mamy żyć nowym życiem, jak mówi list do Rzymian. Pamiętacie list do Rzymian, czy nie? Niechże nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście byli mu posłuszni. Tak? Czyli Jezus dał siebie, żeby nas wykupić z martwych uczynków, z tych grzesznych uczynków, żebyśmy mogli sprawiedliwe życie prowadzić, zgodne z wolą Bożą. Siebie dał. Więc zobaczmy kolejny fragment Piotra, pierwszy Piotra. Pierwszy Piotra. I zobaczcie 18-19 werset.
Rozdziału.
Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział, 18-19 werset.
Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
Czyli czym zostaliście wykupieni?
Krwią Chrystusa.
Z czego zostaliście wykupieni?
Z marnego postępowania.
Byliśmy w marnym postępowaniu, byliśmy niewolnikami marnego postępowania. I drogocenną krwią, ofiarą Jezusa, zostaliśmy wykupieni z tego marnego, czyli zapłata jakaś musiała być. Po prostu ktoś musiał po prostu dać wykup za to, żebyśmy nie musieli marnych uczynków pełnić, tak? Żebyśmy mogli zostać do sprawiedliwości, wyrwani, żeby żyć w sprawiedliwości. Czyli jest tu aspekt dania czegoś w zamian, żebyśmy my mogli zostać zabrani stamtąd. Z tego marnego postępowania, więc tu chodzi o marne postępowanie. Byliśmy w grzechu, żebyśmy mogli zostać wyrwani z tego grzechu, musiała zostać złożona ofiara Jezusa Chrystusa. Krew musiała zostać przelana. Zgadza się? Rafał, zobacz, co oznacza to słowo antilitron i z czego pochodzi, z jakich słów. Bo to jest słowo antilutron 487. Ten werset, szósty werset drugiego rozdziału. A ja będę dalej jak gdyby tutaj patrzył. Mamy pierwszy Piotra, czyli znowu z marnego postępowania nas wykupił, tak? Zobaczcie kolejny fragment. Pierwszy Jana 3:5. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co to za ten wykup jest. Z czego?
Antilitron.
Tak.
Okup, wykup.
Tak. I teraz zobacz, z czego pochodzi. Z dwóch słów.
473. Anti. Naprzeciw, zamiast, w zamian. Z powodu, ze względu. I 3083.
I te słowo jest tylko raz użyte w Biblii.
Tak. 3083 litron, czyli okup, odszkodowanie, wynagrodzenie. Okup zamiast.
Ale tu jest anty, czyli w zamian.
Tak.
Jezus mówi, ja swoje życie kładę na okup za wielu. I teraz trzeba zobaczyć, w jakiej materii jest ten okup, bo ktoś powie tak. Ja miałem wisieć na krzyżu, Jezus zawisł za mnie. Nie o to chodzi. Nie w tej kwestii. Ty nigdy byś na... A dlaczego ty miałbyś wisieć na krzyżu? Gdzie Biblia mówi, że ty masz na krzyżu wisieć? Ty masz jezioro ogniste za swoje grzechy, a nie krzyż. Co ty myślisz, że śmierć fizyczna załatwi twoją sprawę za grzechy? Że co, jak ty na krzyżu zawiśniesz i umrzesz, to masz grzechy przebaczone? Nie masz. Jezus zawisł za krzyżu. Dlaczego? Bo on musiał umrzeć fizycznie, Czyli tu nie ma czegoś takiego zamiennego, że to okup, wykup, tak? Że równoważna cena jest dana za nas. Nie, to nie w tym rzecz. Jest dane coś, żeby nas wyjąć z marnego postępowania. Żeby uwolnić nas od grzechu. I w tym sensie jest to coś za coś. Czyli tak, będziesz dalej w grzechu, ale Jezus dał swoje życie, więc nie musisz już być w grzechu. On dał swoje życie, żebyś ty w grzechu nie musiał być. Czyli jest coś dane w zamian za twoje bycie w grzechu. W tym sensie. I te fragmenty, zobaczcie, o tym mówią. Zobaczcie, jeszcze trzeci werset, który o tym mówi. 1 Jana 3,5.
A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu.
Miał grzechy?
Nie.
Nie miał. Nie. Ale przyszedł, żeby co zrobić? Zgładził nasze grzechy. Po pierwsze, myśmy sobie powiedzieli, że to jest ofiara za grzech, tak? Ofiara za grzech złożona na ołtarzu w Izraelu powodowała, że temu człowiekowi grzechy Bóg przebaczał. Dlaczego? Bo żeby te grzechy zostały, coś musiało zostać dane. Ta ofiara była jednocześnie darem. Kto przynosił ofiarę? No nie sąsiad, tylko ten, który miał grzechy. On przynosił coś. A tu te coś dał sam Bóg. Bo człowiek co mógł dać? Co może dać człowiek za swoje grzeszne? Nic. Więc Bóg przyszedł z pomocą i Jezus dał swoje życie. Raz jako ofiara, a drugie jako zadośćuczynienie, też niedobre słowo. Właśnie ten okup za to, żeby nas wyrwać z tego, żeby coś dać, żeby nas wyciągnąć z grzesznego życia. W tym sensie dał ten okup. W zamian za co? No za nas, żebyśmy mogli przestać żyć w grzechu. W tym sensie. Zobaczcie Hebrajczyków 10 rozdział, bo to jest dużo wersetów, które o tym mówią właśnie. Hebrajczyków 10 rozdział.
Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
Złożył ofiarę za grzech, tak? Mhm. Jedną.
Raz na zawsze.
Raz na zawsze. I co ona sprawiła, ta ofiara? Czyni czym? Jakich czyni ludzi?
Doskonałymi tych,
którzy... Wyrywa z grzechu?
Tak.
Ty już nie jesteś. Już została złożona ofiara. Nie ty coś dałeś. Bóg za ciebie coś dał. Bóg ci przyszedł z pomocą. Bóg dał jedną ofiarę. I ona umożliwiła wyrwanie ciebie z grzesznego życia. Więc tu chodzi o danie czegoś, żebyś ty mógł, na podstawie tego, żebyś mógł nie być niewolnikiem grzechu. Idziemy dalej, czy macie tutaj pytania?
Ale.
1 Piotra 3,18. Kto cierpiał? Raz. I kto? Sprawiedliwy? Za niesprawiedliwy. Żeby? Czyli było potrzebne ofiara Jezusa? Tak? to, że umarł na krzyżu, musiał przejść pewne rzeczy, jak mówi list do Hebrajczyków, żeby nauczyć się posłuszeństwa, czyli przeszedł cierpienia. Ale po co? Po to, żebyśmy mogli być wyrwani z naszego grzesznego, marnego postępowania, jak mówi Słowo Boże. I jeszcze fragment z Izajasza, zobaczcie. 53 rozdział, bo trudno go nie w tym miejscu nie zacytować. Od 4 do 6 wersetu. Kto tam przeczyta to?
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich.
I w połączeniu z 1 Piotra 2,24, bo on mówi o tym samym, zobaczcie. 1 Piotra 2,24.
No grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas.
Zobaczcie, chodzi o to, o fizyczne uleczenie? Nie. Chodzi o uleczenie z grzechu. Wyrwanie z grzechu. Czyli tak, on grzechy nasze na swoim ciele poniósł na drzewo. Nie chodzi o fizyczne niesienie grzechów, ale sprawiedliwy został zabity jak grzesznik. Izajasz mówi, że między przestępców był policzony. Tak? Ale był sprawiedliwy. I po to, żebyśmy my, obumarszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Zobaczcie, kolejny fragment, który mówi o tym, że jest, że ofiara Jezusa Chrystusa wyzwoliła do pobożnego życia. Wyzwoliła z grzechu do pobożnego życia. Ale tak, my jesteśmy niewolnikami grzechu. Tak? Każdy z nas był niewolnikiem grzechu. Byliśmy? Byliśmy. I teraz ty jesteś w czymś i nie jesteś w stanie się wyrwać. Ktoś musi przyjść, tak? I wykupić cię, żebyś przestał być niewolnikiem. I ofiara Jezusa to uczyniła. Czyli nie chodzi o zadośćuczynienie za każdą śmierć, za każdego grzesznika, tak? Że ofiara Jezusa jest jak gdyby zadośćuczynieniem, równoważną ceną za życie każdego grzesznika. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jedna ofiara wyzwala każdego człowieka z grzechu, jeśli on tylko uwierzy. W tym sensie. Czy macie pytania? Czy to rozumiecie? Bo okup, wykup różnie jest rozumiany po prostu. Ja powiem szczerze, kiedyś tak właśnie rozumiałem, jak wam tłumaczyłem, że teraz już nie rozumiem. Że to jest jak gdyby równoważna cena za życie każdego grzesznika. Tak, że ja powinienem tam być, a za mnie umarł Jezus. Czyli to taki okup. Coś za coś, tak? Ale okup to jest coś dane przez kogoś, a nie, że ktoś sam jest okupem. Można siebie, bo ty weź mnie, a ten, tak? Że tak jak, nie wiem, ktoś tam oddawał swoje życie za kogoś innego, w tym sensie, że jak gdyby swoje życie w zamian za niego, tak? I to jest ten okup. Zrozumiałem, że nie o to chodzi. Że nie jest tak, że Jezus jest równoważną ceną za każdego grzesznika. Tu nie chodzi w ogóle o aspekt tego, że, nie wiem, równoważnej ceny śmierci, tak? Bo Jezus umarł fizycznie na krzyżu. My jesteśmy skazani na wieczne potępienie w jeziorze ognistym, oddzielenie od Boga, a nie na śmierć fizyczną w wyniku grzechu. Więc tego się nie da porównać. To nie o taki okup chodzi. Tu chodzi o to, że została złożona ofiara i ona w sensie tym jest zapłatą za to, żebyśmy już nie byli niewolnikami grzechu, żebyśmy stali się wolni. Bo on niesprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. I w tym sensie zostało coś wpłacone za. Więc zupełnie o inny aspekt chodzi o kupu, jak gdyby w tym, co zrobił Jezus. Wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Każdy może zostać wyrwany z grzechu?
Każdy.
Jeżeli tylko uwierzysz. A powiesz, ale ja nie będę mógł. Nie, już jest okup złożony. Jeden za wszystkich. Masz prawo do wolności, bo ktoś za to zapłacił swoim życiem. O wolności od grzechu. Do wolności od grzechu, bo to jest aspekt, bo aspekt wieczności z Bogiem, tak? Życia z Bogiem, to jest na podstawie, bo one są połączone ze sobą, te wszystkie ofiary, na podstawie ofiary za grzech, tak? One są połączone. Ten okup, który wyrywa, i ta ofiara za grzech się ze sobą łączą, ale nie są całkowicie dokładnie tym samym. Człowiek, najlepiej to widać na przykładzie ofiar z Izraelu składanych, że ktoś musiał przynieść ofiarę, tak? Musiał ją kupić czy wziąć ze swoich stad, żeby ją złożyć. Ale ta ofiara sprawiała, że jego grzechy zostały przebaczone. Musiała umrzeć ta ofiara, tak? Musiała zostać zabita. Ale on coś przyniósł. To było pewien, no okup taki, tak? Coś dane było. Człowiek sam siebie za swoje życie nic nie może dać. Więc kto to zrobił? Bóg w swojej miłości. Czy jak gdyby widzicie tą różnicę, to jest niewielka różnica, ale to są różne aspekty. I teraz jeżeli ich się nie oddzieli, jeżeli się wrzuci do jednego worka, to ciężko jest się połapać. To w końcu okup, za co ten okup, tak?
Wiesz, swoją drogą, że nie każdy patrzy tak, jak ty mówisz, że kiedyś widziałeś, że to jest jakby zamiana z ludzkiej ofiary na krzyżu. Mm-hmm.
Tak, ale to jest, to dobrze, że ty tego nie, jak gdyby nie, ale wielu z nas to słyszało. Wiele różnych jest nauczań i jak się słucha różnych kazań, to różne. Ja słyszałem bardzo często takie te, nawet obrazki takie te, że zamiast ciebie Jezus zawisł na krzyżu, tak, ale on umarł śmiercią fizyczną tam. Przecież ofiara musiała zostać martwa. Ty nie jesteś, nie możesz być ofiarą za grzech. To jest mieszanie pojęć. Często jest to łączone z fragmentem z Listu do Rzymian, w którym jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? Zapłata za grzech jest śmierć.
Tak,
ale tam chodzi o to, że Jezus na siebie wziął naszą zapłatę, a nie on zapłacił. Tak. Bo to się jest połączone z okupem, ale te dwa fragmenty mówią o czymś innym. Nie mówią o tym samym. Właśnie chodzi o to, żeby nie mieszać tego i nie mówić, że tam właśnie jest okup. Że Jezus jak gdyby sam zapłacił za nasze życie. Nie, on wziął na siebie zapłatę. To jest co innego. Okup to jest co innego tutaj. Jest inny aspekt. I jak się te fragmenty pomiesza ze sobą, to powstaje coś takiego, że zapłata za grzech jest śmierć i Jezus zapłacił za naszą śmierć. On nic nie zapłacił. On wziął na siebie, bo to nasza zapłata za śmierć. Wypłata jest w jeziorze ognistym, a Jezus wziął na siebie wypłatę grzesznika, żebyśmy my nie musieli tej wypłaty otrzymywać. Ale to jest co innego. Tu jest okup, czyli coś dane, Bóg dał kogo? Syna. Dał go. Bo nie ma człowieka, który da życie za człowieka. Więc w tym sensie, żeby nas wyrwać z grzesznego postępowania. Ale aspekt przyjęcia wypłaty to jest inny aspekt zupełnie ofiary Jezusa, bo ona ma wiele płaszczyzn. Jedna ofiara załatwia wiele rzeczy. Dlatego ja o tym tak dokładnie mówię, żeby nie mieszać tych, a one często są mieszane, te fragmenty. Z Rzymian, ten, z Ewangelii Mateusza, no mieszane są po prostu. I tworzona jest jedna jak gdyby taka nauka o tym, że Jezus zapłacił za coś. Tak, on tutaj tak, ale nie w aspekcie, że zapłacił za nas, żebyśmy nie byli w jeziorze ognistym. Nie o to chodzi. Pytania. Z czego wyzwala ofiara Jezusa? Może tak.
Z niewoli grzechu.
Co robi jego ofiara z grzechem?
Gładzie.
Co można zrobić? Co może robić człowiek, który został...
Być posłuszny.
Może być posłuszny. Człowiek, który został wyrwany z tego grzechu dzięki ofierze Jezusa, może być co?
Posłuszny.
Posłusznym Bogu. Kto wydał siebie za grzeszników?
Syn Boży.
Syn Boży. Czyli jego życie za ratowanie innych z grzechu. Nie za ich życie, a za ratowanie ich grzechu. Jego życie za ratowanie ich z grzechu. Żeby nie musieli już grzeszyć.
Sam siebie wydał i mówi jeszcze w innym miejscu, że nikt mi życia nie odbiera, ja sam je daję.
I mam moc je dać i je wziąć. Taki rozkaz dostałem od Ojca.
Tak, pokazuje, że Jezus jest Bogiem, bo gdyby był tylko człowiekiem, to jakby on sam mógł, tak?
O, proszę.
I sam odebrał.
Grzesio mówi, jest chyba nawet taka pieśń, za mnie zawisł na krzyżu on. No właśnie, i dlatego my pewnie też nie śpiewamy, bo Jezus nie za mnie zawisł na krzyżu, nie w tym sensie, że w zamian za mnie. On za mnie zawisł na krzyżu, tak? Za mnie, tylko pytanie, o co chodzi z tym za mnie? Czy w zamian za mnie, tak?
Bo to taki skrót.
No właśnie, tylko czasami jest tak, że te skróty prowadzą do dalszych niewłaściwych wniosków i potem się rodzą takie różne dziwne za me grzechy męczeński poniósł zgon. No to już bardziej się składa. No, bo to chodzi o to, słuchajcie, że nie należy mieszać różnych aspektów ofiary Jezusa. My już to omawialiśmy, także mam nadzieję, że już troszeczkę w was to okrzepło i lepiej już to rozumiecie. Czy macie jeszcze pytania do tego, słuchajcie? Patrzcie, o czym mówi cały drugi rozdział. O Bogu. O jakiej kwestii mówi, zobaczcie. Popatrzcie teraz na te notatki. Powiedzcie, o czym w ogóle jest mowa tutaj w połączeniu z Bogiem. O czym?
O
zbawieniu. Patrzcie, drugi rozdział jest o zbawieniu. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Dlatego co? Miłe mu są modlitwy w tej intencji, tak? Dlaczego? No bo Bóg ze sobą świat pojednał. Bóg dał, wydał, Syn wydał siebie samego na okup za wszystkich, aby świadczono o tym we właściwym czasie. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek. Patrzcie, że te wszystkie fragmenty mówią o zbawieniu. Patrzcie, pierwszy rozdział mówi o Bogu, Zbawicielu, tak, że jest Panem, że jest źródłem łaski, wiary, przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników, okazał swoją cierpliwość. A tu jest taka bardziej szczegółowa kontynuacja w drugim rozdziale. W tych dwóch pierwszych rozdziałach Bóg jest przedstawiony jako wszechmogący Bóg, Pan, Władca nieba i ziemi, jedyny święty, który jest Zbawicielem grzeszników. A stał się tym Zbawicielem przez Jezusa Chrystusa. I każdy, kto uwierzy, przestaje być niewolnikiem grzechu. I teraz ktoś powie, ale ja nie mam nic, żeby dać. Ja nie mam żadnej ofiary. Nic. No co ja mogę dać? Już zostało dane. Dał ktoś inny. Ofiarę dał ktoś inny. Sam Bóg przyszedł i ofiarował się. To jest sprawiedliwe.
Także zbawiony może być i bogaty, i biedny.
I jawny grzesznik, i ukryty grzesznik. Byśmy tak powiedzieli, bo ten, co jawny, to on tyle grzechów zrobił, a ten, co ukryty, to on nie widać tego wszystkiego, tak?
Ale każdy widzi wszystko.
Tak, ale Bóg widzi wszystko, właśnie. Czekał nas marny koniec i nie jest to śmierć fizyczna bynajmniej. Zapłatą za grzech nie jest śmierć fizyczna. Tylko wieczne potępienie w jeziorze ognistym.
Oddzielenie od Boga.
Ale żeby tego uniknąć, trzeba się powołać na Jezusa Chrystusa. Na Jego dzieło na krzyżu. Jeżeli, słuchajcie, na dziś skończymy. Jeżeli by, przemyślcie jeszcze z tym okupem, gdyby coś było niejasne, coś byście nie rozumieli, coś by wam się nie układało, to jak najbardziej możemy wrócić do tego, bo tych miejsc, jak czytaliśmy o tym okupie, słuchajcie, jest jedno czy dwa, niewiele. To słowo jest użyte w Biblii tylko raz. Te, które tutaj mamy, antilutron. Tylko raz.
A wykupił to nie jest jakby... Słowo.
Ale
to jest czasownik.
Tak, ale tu widzisz, jest, jak się wrzuca w słownik grecki lutron i antilutron, to wychodzi to same polskie słowo, okup. Ale tak jak polski język ma pewne niuanse, tak samo język grecki ma swoje niuanse. Inaczej się stosuje te słowo w innym kontekście, a te w innym. I te słowo się składa z dwóch. Ja widzę, że to nie jest przypadkiem, bo tu jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, tu jest okup w zamian, tak? Chcesz wyrwać się? Okej. Ale coś zostało dane, żebyś ty mógł się wyrwać, tak? Została złożona ofiara przez Boga. Przyszedł Syn Boży w ciele. To jest On sam złożył siebie. On sam jest tym, który umarł na krzyżu, żebyś ty nie musiał grzeszyć, żebyś mógł zacząć żyć nowym życiem. Patrzcie, chodzi o to, że ofiara Jezusa gładzi grzech. Człowiek zostaje usprawiedliwiony z grzechów, tak? Ale tu chodzi o aspekt życia w uświęceniu. Ty jesteś wyrwany, Paweł mówi, ale po co? Kto kradł, niech kraść przestanie. Zewleczcie z siebie starego człowieka, żyjcie nowym życiem. I żeby to móc robić, to musiała zostać złożona ofiara Jezusa, w tym sensie okup, żebyś ty mógł zacząć żyć nowym życiem. Paweł mówi, łaską zostaliście zbawieni do dobrych uczynków, do których powołał was Bóg, abyście je czynili. Tak? Dobrze mówię? Czy pokręciłem coś?
Czy przygotował?
Przygotował Bóg, abyśmy je czynili. Tak? Przygotował Bóg chyba. Tak. Więc gdyby to było niejasne coś, gdyby wam, no, coś się nie układało, przemyślcie to, to wrócimy sobie, jeszcze możemy to omówić. Jeszcze przeczytajcie sobie raz te wersety, tak samo z jednym pośrednikiem, człowiekiem. Przemyślcie to sobie jeszcze. Gdybyście mieli wątpliwości, coś we mnie grało, albo znaleźlibyście fragmenty, które przeczą temu, co myśmy tu wystudiowali, to wrócimy do nich, słuchajcie, bo chodzi o to, żebyśmy mieli to dokładnie umówione, bo to są pojedyncze fragmenty. Bezpośrednio takich stwierdzeń więcej miejsc już nie ma. O, Efezjan 2:10. Jesteśmy
jego bowiem
jego dziełem.
Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
I abyśmy mogli w nich chodzić, tak jak czytaliśmy tutaj, to został dany ten okup za. Tak? Wykup. O, wykup. Wykup bardziej. Wykup byłby bardziej odpowiednim słowem. Wykup. Ważne, żeby zrozumieć, w jakiej kwestii jest to ten wykup. O co chodzi w nim. Okej. Okay. Jak nie ma pytań, słuchajcie, to zakończymy. A jak się pojawią, może trzeba sobie pomyśleć jeszcze, poukładać to w głowie, to za tydzień wrócimy ewentualnie, dobrze? Jeśli nie będziecie mieli pytań, to idziemy dalej. Bo pozostałe wersety, pozostałe rozdziały mogą nam zająć tyle samo czasu, ale mogą zająć mniej, w zależności od tego, jak gdyby, czy będzie to no, więcej przedyskutować, czy mniej. Natomiast nie śpieszymy się. Ja bym chciał tą sprawę omówić, bo tu jest dużo takich fragmentów, które właśnie są takie ciekawe i warto je omówić przy tej okazji. Jak ten jeden pośrednik, jak ten okup, tak? Niektórzy są tak jak Paweł, nie wiem, w ogóle jak gdyby zieloni w tej kwestii, natomiast no jak na pewno niektórzy nas zetknęli się z różnymi wykładami, kazaniami, tak, w których jest różnie mówione. I nie zawsze jest to dobrze poukładane i może trochę pomieszać w głowie, człowiek w końcu nie bardzo wie. Także warto to sobie poukładać. No i już, no. Także mówię, ja bardzo chętnie wrócę do tematu, jeśli będziecie mieli pytania i tak jak zawsze mówiłem, jeśli to jest prawda, co ja wam tutaj podaję, jeśli ja to dobrze zrozumiałem, to to się obroni w świetle Słowa Bożego. I prawda pytań się nie boi. Kłamstwo jak najbardziej. Jeżeli człowiek wie prawdę, to nie ma problemu. Każde pytanie jest sprawa otwarta. Nie? Także ja zawsze mówię, zastanówcie się, przemyślcie. Wszyscy mamy Ducha Bożego i jeżeli coś będzie wam nie tak, zgłaszajcie, mówcie i będziemy jeszcze raz to studiować. Dobra? To na dziś koniec.